Dobry wieczór wszystkim, kłaniamy się nisko dzisiaj w poniedziałek 27 maja po pierwszym turnieju panów. Piotr Gruszka Grucha i Kuba Diabeł Bednaruk, panowie zapracowani, zalatani między turniejami kobiet i mężczyzn. Jak tam upalne czy burzowe dni dzisiaj?
Relaks, 12 godzin relaksu z pieskiem na spacer, z żoną, znaczy z żoną na spacer i z pieskiem, jest, będzie pokochała i później nie dopadnie.
I już wieczór, już. Że ja tak dobrze, bym powiedział, przesrane.
Dobrze, że znalazłeś jakiś serial na Netflix, jakieś pierdoły o jakiejś królowa czy księżna Charlotte, jakieś, co to za pierdoły? Na szczęście ogląda to, nie ogląda.
Księżna Diana chyba.
Nie wiem, jakiś, no Diana to jeszcze bym rozumiał, ale jakiś, nie wiem, co jakiś kabaret w ogóle, co tam się dzieje.
Charlotte to tylko Hornets.
Tak, siadałem dzisiaj już do tej Serbii na jutro, bo jutro robimy już to studio do Serbek. No i czekam na te Serbek, a na te gwiazdy serbskie, ale chyba się nie doczekamy.
To jest turniej pań Arlington USA, 23. Polska Serbia. Studio, o której zaczynasz?
22.00.
22.00 Polska Serbia Studio, 23. mecz. Dalej w czwartek Polska Korea Południowa, w piątek Polska Niemcy i w sobotę Polska USA. Pewnie do pań jeszcze na koniec sobie wrócimy. Natomiast no, my głównie porozmawiamy teraz o panach.
Piotr, waniamy!
Z pieskiem chodziłeś i zastanawiałeś się, bierzesz kadrę przed igrzyskami, czy jeszcze potrzebujesz winiara na podpórkę?
Wiesz co?
Tak. Daj mi jeszcze jeden turniej, ten drugi.
Nie,
bo obroni się, a to bez sensu.
Nie, słuchaj, z Niemcami była żółta kartka na pierwszym sparingu, a teraz jest druga żółta, czyli czerwona.
Z Ukrainą się wybronił.
Z Ukrainą na farcie, bo nie przyjechała najsilniejszym składem, więc teraz się już nie wybroni, ale ja już ostatnio na Twitterku napisałem, że polskiego trenera będę kibicował, jak kiedykolwiek Polski przejmie, ale po tej jeździe, po wczorajszym meczu i tym, co ja tu miałem na swoim Twitterze w komentarzach, jak to powinniśmy to robić, a jak nie umiemy, jak Nikola się nie zna i w ogóle generalnie dlaczego grał Łomacz, a nie ktoś inny, to się za głowę złapałem, powiedziałem, my polskiego trenera to byśmy zniszczyli w 10 minut. W 10 minut było zmasakrowane.
Ale tak by było.
Tak.
Tak by było. Diabeł, ja ci powiem, że kiedyś siłą, jak mówiliśmy o Lozano, Castellani, Anastazji, wszyscy do jakiegoś momentu, wszyscy mieli największą siłę, największą jakby taką skuteczność swojej pracy wtedy, jak przestali, znaczy jak nie czytali, nie tłumaczyli im tekstów, nie chcieli wiedzieć, co piszą dziennikarze, co mówią ludzie. Jak się zaczęli dowiadywać, to było już.
Jak się wygrywa, bo to wiesz jak jest, jak wygrywasz, to masz za przeproszeniem w czterech literach wszystkich, więc nie musisz czytać. Jak przegrasz raz, drugi i piąty, to wtedy myślisz sobie, o kurde, ciekawe co oni o mnie piszą, czy jestem już zwolniony, czy jeszcze nie.
No i wtedy, wtedy były końcówki.
Tak.
I wtedy właśnie kończyli się to leży.
I to się nakręca i potem już leżysz. Z Heinenem też było tak. Wyluzowany, uśmiechnięty, wszystko super. Jak tylko zaczął prosić o donoszenie kto co mówi, to się nagle zaczął nakręcać.
No to ja mogę tak całą czwórkę powiedzieć.
Vital tak miał już w końcówce, że tłumaczono mu teksty, przysyłano mu wszystkie co pewnie wszystkie artykuły, wywiady na jego temat. I to też pewnie mój pełną głowę miał, ale naprawdę dobrze, że Nikola to jest mądry facet i nie myśli teraz. My byśmy zniszczyli Arsena Wengera, my byśmy zniszczyli Fergusona. Jak się nazywa ten siwy z NBA, Lepka, ten stary?
Siwy z NBA.
No, ten siwy z NBA, ten od Spursów, ten co prowadzi naszego.
Greg Popowicz
byłby został zmasakrowany po pierwszym, jakby w playoffie nie zagrał pierwszym, to by nie dotrwał. My miażdżymy, ale to jest chyba w ogóle nie tylko siatkarskie, ale nasze całe...
Dlatego, ponieważ Nikola Grbić nie czyta i nie słucha nas i nie ogląda w tej chwili, to my możemy go zwalniać. Nic nie ryzykujemy. Jakby co, to Nikola i tak nas nie słyszy. Także możemy zwalniać, możemy krytykować, możemy jechać. No dobra, a to tak pół żartem, pół serio. A teraz powiedzcie na serio, ponieważ nie oglądałem studia po Słowenii, oglądałem mecz tak w 70% powiedzmy procentach, ponieważ miałem tego dnia zajęcia dosyć śliskie, że tak bym powiedział, to nie oglądałem studia siłą rzeczy, więc powiedzcie, jakie są wasze przemyślenia, przypomnijcie tym, którzy tak jak ja nie oglądali, Czy cokolwiek was w tym meczu zaniepokoiło, zaciekawiło, rozdrażniło, nie wiem, czy macie jakieś przemyślenia negatywne, bo nie mówię o tych pozytywnych, tylko negatywne, tylko jedną rzecz powiem, że tak podrapałem się po tym turnieju po głowie, bo pamięć zawodna jest, ale wydawało mi się, że w zeszłym roku zaczęliśmy jeszcze bardziej nerwowo takim kombinowanym składem, tam też było tak, że dojeżdżali ci nazwijmy to bliżej pierwszego składu Grbicia później, po dłuższych wakacjach, bo wówczas w finale Ligi Mistrzów grała Zaksa z kolei i też mi się wydawało, że jakoś było nieprzyjemnie i że było jakoś tak ciężko, tam było chyba 3-2 w pierwszym turnieju z jakimiś drużynami pokroju właśnie Holandii i Kanady i w drugim turnieju dostaliśmy też 0-3 od kogoś, już nie pamiętam od kogo, od Serbii chyba czy coś takiego, teraz od Słowenii już w pierwszym turnieju, ale wygrywamy z Kanadą, wygrywamy z Holandią 3-0. Czy coś was zaniepokoiło, Kubo?
Absolutnie nic mnie nie zaniepokoiło. Ja tylko przypomnę Grucha świadkiem, że jako jedyny na Łubinowej w Polsacie stwierdziłem, że Polacy nie wygrają tego meczu. Tylko 3-2 obstawiałem, ale wszyscy stawiali, że Polacy, ja powiedziałem, że nie wygramy tego meczu. Bo ja znam...
Ale przypomnę ci, że też stawiałeś, że Bułgaria nie wygra żadnego meczu.
Ale w ogóle z kim ona wygrała? Ze Stanami, dajmy spokój.
Ale wygrała.
No ale to się nie liczy. To się nie liczy. Liczy się te wyniki, które ja dobrze obstawię, się liczą.
Czyli dlatego diabeł wspomina, bo w końcu trafił coś.
Był blisko trafienia.
Był blisko trafienia.
Nic mi nie zaskoczyło. Zupełnie mam neutralne odczucia, bo też prawda jest taka, że myśmy na tym turnieju dostali 4 trudne sety, bo nie opowiadajmy, bo z jednej strony możemy mówić, że szklanka jest do połowy pełna, pusta, że my mamy wygrane mecze, ale prawda jest taka też, że myśmy w 4 setach nas przeciwnie nacisnął. W jednym secie przegrali z Kanadą, w 3 setach Słoweńców, reszta setów była zupełnie...
No nie, plażą. Z Holandią, pierwszy set z Holandią, bo drugi żeśmy sami oddali chyba, jeżeli dobrze pamiętam, trochę i doprowadzili do nerwowej końcówki, ale pierwszy set z Holandią też, czy na odwrót było, pierwszy set oddaliśmy, w każdym razie jeden z setów z Holandią też był trudniejszy, taki...
Ale doprowadzaliśmy, dopuszczaliśmy ich do grania. Generalnie nie interesuje mnie teraz poziom tego grania, nie interesuje mnie zupełnie, czy my teraz pięknie gramy i panika, co my zrobimy, jak my przegrywamy ze Słowenią. Słowenia zagrała dla mnie najlepszy mecz ostatnich lat. Ja nie mówię całościowo.
Nie, bo... no bez przesady. My cały czas tą Słowenię, kurde, lekceważymy. Ja mam wrażenie, że my cały czas traktujemy Słowenię, że to jest drużyna, która przypadkowo dobrze gra. No kurde, Słowenia zagrała mnóstwo dobrych meczów w ostatnich 10 latach. I zdobywała wicemistrzostwo Europy i kwalifikowała się do najważniejszych imprez. No kurde.
Ale nie takich dobrych, dobrych wszyscy naraz, jak w tym meczu.
Bo jak wszyscy... nas zlali w Lublanie w mistrzostwach Europy, to przecież aż trzęsło się.
Lepka, Stern 67 w ataku, Pajęk 67 w ataku, Kozamernik 50, Urnaut 58, Czebul 63. Jako zespół 63 nie gra się w męskiej siatkówce takich meczów regularnie. One się zdarzają raz na ileś tam lat. Nie gra się tak. Oczywiście byśmy nie przeszkadzali im, bo oni na wysokiej piłce robili z nami co chcieli. Bijali, kiwali, generalnie nie sprawialiśmy im problemów. Ale się nie gra takich meczów tak dobrze, a w szczególności w takim okresie. Ale oni się przygotowali na ten mecz, bo zdobyli prawie 16 punktów. To było ich celem. Naszym celem jest tylko i wyłącznie to, żeby się dobrze przygotować do igrzysk. I mam na to absolutnie, nie chcę mówić tutaj, bo to że wywalone, ale mam neutralne odczucia, neutralne. Nie podniecam się, jak wygrywamy z Kanadą, czy z Holandią, czy ze Stanami w fantastycznym meczu, ani się nie podniecam porażkami. Tak powiem ci, to są moje odczucia po tym turnieju.
Wszystko zgoda pełna, oprócz tego, co powiedziałeś o Słowenii. Uważam, że Słowenia z nami gra prawie zawsze na takim poziomie. Otworzyłem pierwszy z brzegu mecz ze Słowenią, czyli 2021 w Katowicach, czyli na naszym terenie, półfinał Mistrzostw Europy. 56% Tączek Stern, 83% Pajęk, Kozamernik raz zablokowany, Ropret w drugim secie w podstawowym składzie, Urnaut 29 ataków, Czebul 31 ataków, wszystko w granicach 50%. To jest drużyna, która lubi z nami grać i która prawie każdy mecz z nami gra naprawdę bardzo zbliżony. Jeszcze zaraz otworzę sobie ten mecz w Lublanie, bo boję się, że tam będzie jeszcze lepszy występ. Ale dobra, zostawmy to, bo to nie ma znaczenia, my się skupiamy na nas. Przewaliła się przez polskie social media burza na temat Grzegorza Łomacza i naprawdę traktuje się Grzegorza, jakby zagrał jakiś katastrofalny mecz w półfinale Igrzysk Olimpijskich i nie wiem, i położył naszą reprezentację na najbliższe 5 lat. Piotrze, jak ty odbierasz to, co zagrał Grzegorz w tym turnieju, a przede wszystkim ze Słowenią?
W turnieju zrobił swoje, to co do niego należało, on grał normalnie, dobrze, to tak jak mówiliśmy, tak wiemy jak gra, to co Nikola od niego wymaga i to robił. Ze Słowenią myślę, że ja bym go nie oceniał samego, bo zagrał na równi z całą drużyną, bo wszyscy zagrali słabo. I to jest
29%
jedyne,
co, przyjęcia, przypomnijmy.
Co mnie dziwi, że oczywiście przyjęcia nie było, jak weźmiemy atut grania środkiem Grzegorzowi, że tych piłek nie ma za dużo tam szans pograć. To jest trudniej, ale troszkę graliśmy jakoś dziwnie. Ja wiem, że do tego Błądzia trzeba tą piłkę podnieść, ale graliśmy generalnie wszyscy i to, co tak mówimy o tej Słowenii, oni zagrali dobre. Nie wiem, czy Kuba najlepsze spotkanie, ale zagrali dobre spotkanie i dziwi mnie jakby brak reakcji, żeby żadnego ze skrzydłowych nie uwaliliśmy na procentach. Żadnego, bo z taką swobodą, jak oni grali, czy to był highball, czy to był piłka po przyjęciu, wiadomo, że łatwiej, to nie jest normalne, że nie, cała drużyna, żaden zawodników, a przypomnijmy, że w tym meczu Nikola chyba wszystkich wymienił, dosłownie wręcz z libero, że nie znaleźliśmy sposobu, żeby chociaż jednego skrzydłowego wrzucić na trudniejsze granie, a oni grali swobodnie. I to mnie może tak trochę wkurzyło, że mówię, że nie było reakcji. Chociaż wszyscy graliśmy równo, tak sobie, więc znaczy, mnie nie zmartwiła ta porażka generalnie w ogóle.
To, nie zmartwiła. Mówiłem,
w ogóle, nie w ogóle, w ogóle mnie nie zmartwiła ta porażka. Nie powiem, że chciałem porażki, bo oczywiście każdy sportowiec zawsze chce wygrywać, ale mnie nie zmartwiła, przestaniemy liczyć ilość tych spotkań wygranych, że trzecią Polską, drugą Polską możemy wygrać z wszystkimi. Okazuje się, że nie, że ze Słowenią dobrą musimy mieć swoją najlepszą reprezentację i tyle.
To na czym polega, Kubo, to takie zżymanie się i sprowadzanie tego meczu do jednego zawodnika, skoro jest to po pierwsze czwarty mecz pierwszego turnieju z 12, jakie rozegramy w fazie grupowej. Mecz, który jest grany, nie chcę powiedzieć pierwszym, drugim czy trzecim składem, ale kombinowanym składem. Mecz, który jest nastawiony na budowanie jednak drużyny pod kątem Igrzysk Olimpijskich i budowanie formy fizycznej, mentalnej, taktycznej całej drużyny i pojedynczych zawodników przeciwko reprezentacji, która no jednak jest nastawiana na zbieranie punktów i wygrywanie meczu.
Wiesz co, może ja zbliżam się już do 50 i w tym sporcie wiele przegrałem i już się nie podniecam tak tymi takimi rzeczami. No nie mam, wiesz, burzy jakiejś testosteronowej 16-letniego chłopaka i nie mam jakichś, wiesz, nie buzuje mi w głowie bardzo mocno i chłodno na to wszystko patrzę i nie jestem w stanie zrozumieć tego, że my po meczu uważamy, że jakby Grzesiek Łomacz zagrał 20% lepiej, to byśmy zlali by Słoweńców do 15 w trzech setach. Nie rozumiem tego podejścia, nie rozumiem w ogóle tego, że my teraz dyskutujemy, czy Nikola Grbicz dobrze wybiera, czy on ma jakiś pomysł. Facet ma pomysł na igrzyska od 2 lat, o tym, jak ma wyglądać kadra. Ja nie wiem, czy on weźmie Grześka, może weźmie Firleja. Może Komendy już raczej nie weźmie, ale może weźmie Firleja.
My nie wiemy, czy na przykład to, że Firlej został z Januszem w Spale, to nie oznacza, że Firlej wrzucony za chwilkę na wydaje się już ważniejsze troszkę turnieje 2, a na przykład 3, nie oznacza, że na przykład Firlej zbudowany. My tego nie wiemy, bo wszyscy zakładają, że Grzegorz już jest na igrzyskach. My chyba też tak odgadujemy te ostatnie ruchy z ostatnich 2 lat, ale nadal tego nie wiemy, czy taki jest rzeczywiście plan. Natomiast nawet jeżeli by tak było, to czy jakby to jest jakaś tragedia, ten jeden mecz, żeby tak sprowadzać go do występu jednego zawodnika?
A i co myśmy robili ze Śliwką? Myśmy ze Śliwką 2 lata temu, to był tak, czy nie my, w sensie otoczka kibicowska, że synusia bierze, że ciągnie synusia. Przecież ja sam z Nikolą rozmawiałem, z Nikola, ty był zaskoczony tym, dlaczego w ogóle taka jazda jest ze Śliwką, że dlaczego on gra, on nie powinien grać, w ogóle z kadry go wyrzucić. Semeniuk się nie nadaje po Perugii, bez sensu ten Semeniuk jest, a my mówimy o zawodnikach, którzy mieli nam ciągnąć całą grę, być najważniejsi, a nie o rezerwowym, który ma dotknąć dwa razy piłkę w meczu, być może przy podwójnej zmianie wystawić dwa razy pierwsze tempo. My w ogóle mamy jakąś jazdę taką, że jakby ten chłopak był wrażliwy, miał 20 lat, to ja nie wiem, jakby on by wszedł w internet i posłuchał tego, jak go traktujemy na najpierwszym turnieju, na początku przygotowań, to on by się powiedział, ja mam to gdzieś tą kadrę, jak oni już, a poza tym my mówimy o chłopaku, który w tej kadrze oddał całe życie swoje. Ale dlatego ja, być może pojedzie Finlay, być może nie pojedzie Bednosz, a pojedzie, nie wiem, Forna, a może ktoś. Ja ufam, bo nie mam podstaw, żeby nie ufać Nikoli w jakiś jego pomysł i jego plan, który on ma. Że pojedzie ten potrenuje w Spale, ten pojedzie następny. Nie mam podstaw, żeby nie ufać. Oczywiście my zaraz wyciągniemy Kubiak, Witala, ale nie zapominamy też, że nikt nie, ja nie pamiętam, Grocha, ty pamiętasz, żeby ktoś powiedział, że to, co Wital postawił na Kurka, a wszyscy mówią, kurde, Kurek, no nie ten moment, no nie wiadomo. A Wital mówi, nie, kładę wszystkie swoje pieniądze, swojego życia, że Kurek nam wygra Mistrzostwo Świata. Nikt to nie wierzył. Ale my oczywiście od drugiej strony wyciągamy ten, że ktoś może się poślizgnął. Ja Nikoli ufam i uważam, że on robi dobrą robotę i wierzę w to, że on ma plan, bo ten chłopak się zna na siatkówce bardzo dobrze i on na igrzyskach grał i on też wie, jak na igrzyskach to wszystko wygląda. Więc ja trochę się uniosłem, ale unoszę się takim naszym, nie wiem, kibicowskim takim szaleństwem. Szaleństwem, bo to jest dla mnie szaleństwo, to się odbyło po tym meczu ze Słowenią.
Mi się podobało.
Arnasia, jeszcze tylko wtrąc taki zrobię. Przecież tu nie chodzi o jeden mecz, tylko o pobyt Łomacza w kadrze od 2 lat, pisze Arnasia, czyli jakby sugeruje, że to nie chodzi nawet o ten mecz ze Słowenią, tylko o niższą formę także klubową, na co Grbić odpowiada, że mnie sezon klubowy nie do końca obchodzi. Oczywiście obchodzi pod wieloma aspektami takimi technicznymi, taktycznymi, natomiast nie obchodzi mnie sama dyspozycja w sezonie klubowym, bo wierzę, że jestem w stanie każdego odbudować i zbudować na najważniejszą imprezę i to udowadniał, że to potrafi. Natomiast no jest taki też rzeczywiście trend kibicowski, nazwijmy, czy w ogóle nawet ekspercki, żeby mówić o Grzegorzu nawet w kontekście być może więcej niż tego jednego meczu ze Słowenią, czyli oceny także klubowej występów Skrybełkatów w tym i w poprzednim sezonie i co za tym idzie też jego roli w kadrze i być może chęci wpuszczania odważniej, nie wiem, Komendy czy Firleja, czy nawet wpuszczania Fabiana Drzyzgi, którego od na początku w zasadzie chyba już poza swoim planem nie widział trener Grbić, więc no to tylko tak rzucam jako hasło, które też istnieje, przewija się.
Ale słuchajcie, my rozmawiamy o tym właśnie jednym meczu. Podobało mi się, co Nikola powiedział po tym ostatnim spotkaniu na pytanie, czy te 3 mecze dały mu jakąś opinię co do zawodników i tak dalej. On mówi, ludzie kochani, ja nie mogę ocenić po 3 meczach ludzi, bo ja ich znam prawie 3 lata i ja znam wartość każdego z nich. Jak my byśmy mieli oceniać Grzegorza z ostatnich 2 lat, tak jak ktoś tam napisał, nawet nie przez jeden pryzmat jednego meczu, dlaczego nie oceniamy innych, ale jakbyśmy mieli popatrzeć, że w Bełchatowie na przykład on grał niby słabiej, co tak tu można polemizować generalnie w tym Bełchatowie, jak to wiadomo, że jako drużyna mogli więcej wygrać, to w takim razie oceniajmy też zawodników z Aksy, jak grali w tym sezonie, skoro mamy sezon jakby odliczyć. To jest wszystko takie, pamiętajmy, ja uważam, że oczywiście mówimy teraz o Grześku. Po pierwsze, trener ich zna bardzo długo. Trener z nimi jest na co dzień. I trener ma zbudować nie najlepszą sportowo drużynę, a najlepszą drużynę na dany turniej, jakim są igrzyska. I tak jak mówił Kuba, tam mówiłeś o tej jednej akcji, on ma wejść może czasami na tą jedną, dwie krótkie wystawić to, co Nikola chce. I jeżeli on to będzie robił, a pokazywał już, że to robi, to będzie miał swoje atuty, żeby jechać i żeby grać. A później, czy wybierze tak, czy to będzie Marcin, czy to będzie Janek Firlej, to już Nikola musi sam zdecydować, co potrzebuje ta drużyna, nie on, czy nie kto, jaki ma poziom sportowy.
Co nie zmienia faktu, że jakby no to prawo do oceny istnieje, jakby to, że my ufamy na przykład, my w sensie, my trzej zakładam, tak, ale my też jakaś część kibiców, ekspertów i sami zawodnicy, że ufamy Nikoli Grbiciowi, to nie znaczy, że jakby nie będziemy oceniać później też igrzysk i nie będziemy oceniać pewnych wyborów, bo to że ufasz, że jego wybór odnośnie na przykład Grzegorza Łomacza jest trafiony, no to nie znaczy, że gdzieś potem jak nie awansujemy na przykład do tego półfinału, który jest wyśnionym naszym półfinałem i który jest chyba dla wszystkich takim celem minimum, żeby dać sobie szansę na medal, jeden z trzech, bo chyba tak to odbieramy, że medal, po prostu medal jakikolwiek wreszcie generacji siatkarzy, która tyle już wygrała, jest dla nas celem, no to będziemy przecież oceniać i będziemy zadawać sobie pytania o wszystko i o Grzegorza i o innych zawodników. No
właśnie, jakby, o to chodzi, ale prawo, będziemy wszystkiego oceniali, jak Grześka.
Tak, więc prawo do oceny jest. Mnie to nie denerwuje, że kibice oceniają i zadają pewne pytania. Natomiast mam takie wrażenie, że co sezon jest drama o jakiegoś jednego konkretnego zawodnika. Była drama o Śliwkę w pierwszym sezonie Grbicia, była drama o Semeniuka w drugim sezonie Grbicia i zaczynam odczuwać, że w tym sezonie będzie drama o Grześka Łomacza. Może w zależności od tego, co się wdroży w drugim tygodniu Męskiej Ligi Narodów, może się pojawi też, mam pewną sugestię, o jeszcze jednego zawodnika, natomiast no poczekam, nie chcę jakby tutaj niczego wywoływać. Natomiast boję się, że jest taki trend, żeby budować sztuczną dramę, która jest kompletnie chyba niepotrzebna.
Ja tu tylko szybciutko odpowiem Dariuszowi Tomaszewskiemu, który mówi, że jest to prawda adoracji, nie prawda siatki. Ja ci przypomnę, Tomaszu, w zeszłym roku po naszej prawda siatki dostaliśmy informację z naszych zawodników od kadry, że za bardzo jedziemy po nich, bo po marudzeniu odnośnie krótkiego czasu regeneracji. I do tej pory nie jest tak, że my tutaj się chcemy o nich mówić dobrze, bo to znaczy koledzy. Nie, to nie jest nasza robota, bo nasza robota jest realne ocenienie tego, co się dzieje na boisku. Jeżeli Bednosz zagrał słabo, to my powiemy, że zagrał Bednosz słabo. Jak zagrał Bednosz wcześniej dobrze, to powiemy, że Bednosz zagrał wcześniej dobrze. Jeżeli ja osobiście, bo nie mówię my jako prawda siatki, ja jako Kuba Bednaruk, ufam Nikoli Grbiciowi, bo uważam, że to jest facet, który zna się na swojej robocie, to znaczy, że ufam w jego pracę, w jego pomysł. I żadnej tu adoracji nie ma, bo my po prostu może troszkę inaczej, może troszkę więcej wiemy, więcej w środku siedzimy w odnośnie tej całej siatkówki, ale też nie żebyś nie uważał, że my tutaj, czy pisał, że my nagle tutaj wszyscy głaszczemy. Ani nie chcemy głaskać Grzegorza, bo Krzysiek wcale dobrego meczu nie zagrał. Tak samo jak nikt nie zagrał dobrego meczu w tym ze Słowenią. Nie ma jednego zawodnika, może Bołądzia byśmy tam troszkę pochwali, może troszkę Semeniuka, ale jakie to ma...
I do momentu Śliwka, tak, ale delikatnie. Tak.
Ale jakie to ma znaczenie, jak ty po meczu przychodzi Semeniuk, a w szczególności Grbicz i mówi, zostaliśmy zbici. I to dobrze, ja się z tobą też, Grucha, zgadzam, to dobrze, bo on w poniedziałek na treningu mówi tak, panowie, jeżeli my nie zrobimy na 110% wszystkiego,
nikogo, to mam zrobić. Bo ja czy Kuba się zawiesił? Kuba, zawiesiłeś się, jeszcze raz powiedz. Na poniedziałek na treningu Grbicz tak. Co zrobi?
Powie, jeżeli my nie wykonamy na 110% każdego ćwiczenia, jednego powtórzenia na siłowni, jednego przyjęcia zagrywki, jednego bardziej skomplikowanego ćwiczenia, to może dojść do sytuacji, że dostaniemy tak dostaniemy w łeb, jak dostaliśmy ze Słowenią. I pamiętajcie ten mecz. Pamiętajcie, jakie to jest uczucie zejść z boiska zbitym jak pies przez kadrę dobrą, ale zbitym, bo myśmy, ja nie pamiętam meczu takiego, żebyśmy mieli wyrównaną walkę, toczyli przy 0-0 w pierwszym secie. Przy tej pierwszej akcji, a później to już było lanie takie, że się w głowie nie mieści. Więc to są te pozytywne rzeczy przegranych. A jak i też będziemy zawsze mówić, jeżeli ktoś zagra słabo albo ktoś popełni błędy, tylko teraz na dzisiaj nie można ich bić teraz po jednym turnieju.
Jeszcze taki, podsumowując, chyba trochę tak łącząc wszystkie nasze trzy opinie, mam takie wrażenie, że jest bardzo ważne, tutaj to się przewijało przez wypowiedzi Grbicia i przed tym sezonem i w rozmowach z Martą Ćwiertniewicz tutaj w tym pierwszym turnieju w Antalii. Mam wrażenie, że też czasami kibice chyba zapominają o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą trener Grbić, tak jak powiedział, że cytowałeś, że zna swoich zawodników 3 lata i w związku z tym on nie potrzebuje pewnych rzeczy, to też jakby on powiedział jasno, że jego misja zaczęła się 2 lata temu, tak prawie ponad 2 lata temu, ale zaczęła się misja olimpijska dla wszystkich siatkarzy. Ja mam wrażenie, że troszkę być może niektórzy nie traktowali tego serio i myśleli, że trochę ten sezon aktualny jest sezonem na nowo dla niektórych i że można pewne wybory dokonać od zera. Natomiast mam wrażenie, że trener co sezon jednak nam udowadniał, że tak jest, że on pierwszego dnia zaczął misję Paryż i to, co się wtedy wydarzyło od pierwszego treningu, on sobie cały czas gdzieś kumuluje w swoim komputerku takim analitycznym, który ma w głowie i jak ktoś mu gdzieś odmówił, jak ktoś coś źle zrobił na treningu, ktoś coś spieprzył w takich relacjach międzyludzkich, być może gdzieś ktoś nie był do końca, nie wiem, rzetelny w podejściu do pewnych historii, to mam wrażenie, że trener to sobie wszystko kumuluje, zbiera, analizuje i dokonuje właśnie, tak jak powiedziałeś, Kubo, takiego wyboru, że, czy Piotr to powiedział, że dokonuje wyboru, że to ma być 12 czy 13 najlepszych zawodników, którzy stworzą najlepszą drużynę, a nie najlepszych zawodników, którzy będą 12 najlepszych indywidualnie siatkarzy na świecie na swoich pozycjach. I w związku z tym może tak być, że po prostu na pozycji numer 2 na przykład rozgrywającego, żeby już pozostać przy Grzegorzu Łomaczu, uznał, że dla niego najlepszą dwójką jest Grzegorz Łomacz. Nie ma znaczenia, czy on jest w tym momencie dla niego w związku z tym lepszy od Marcina Janusza, od Firleja, od Komendy, od Drzyzgi, od kogokolwiek na pozycji rozgrywającego 1:1 porównując. Natomiast w kontekście dwunastki, w kontekście dwójki na rozegraniu, w kontekście, nie wiem, współpracy z nim i wejścia na 3 akcje w, nie wiem, ćwierćfinale Igrzysk Olimpijskich, uznaje, że to jest dla niego najlepszy zawodnik. I dla mnie ta argumentacja jest przekonująca. Jestem w stanie w to uwierzyć. Dla mnie ważniejsze będzie, żeby Grzegorz Łomacz w Paryżu wyglądał jak najlepszy Grzegorz Łomacz w tych 3 latach Nikoli Grbicia. Nie nawet w swojej karierze, tylko w jego kadencji, żebym zobaczył, że Grzegorz Łomacz wchodząc na podwójną zmianę czy na końcówkę meczu jest najlepszym Grzegorzem Łomaczem i zagra, bo my wiemy, co zagra Grzegorz Łomacz i pewnie cały świat wie, co zagra Grzegorz Łomacz. Natomiast sztuką jest, żeby to wypaliło.
Mam jeszcze sprostuję Lepka, tylko to, co powiedziałeś o Nikoli, to nie jest, że on nie potrzebuje tych 3 spotkań, żeby ocenić zawodnika, tylko nie mogą być te 3 spotkania decydujące, jaki on ma obraz na temat zawodnika.
Okay.
Bo to jest ważne, bo mówię, bo nie można, to tak my oceniamy teraz właśnie generalnie kibice, bo zauważmy, wygraliśmy z Kanadą, wygraliśmy tam te wcześniejsze spotkania z Holandią i to był taki temat, o którym właśnie to się, i samo nasze rozmawianie powoduje, że te porażki dają nam dużo więcej do wyciągania, szukania wniosków, bo o tych pierwszych spotkaniach nikt nie mówił. No, wygraliśmy fajnie z Holandią, z Kanadą i z kim tam jeszcze to było i tyle. A teraz nagle przegrywamy mecz i wszyscy zaczynamy już rozkładać na cząsteczki każdego. I to jest właśnie to. I ta kadra właśnie, chciałbym, żeby tą porażkę dostali w dupę, żeby przełożyli właśnie na rozłożenie tego tak samo, ale na trening, a nie na gadanie tak jak my gadamy, tylko na trening i na to, żeby to, co Kuba dobrze powiedział, żeby oni pamiętali tą porażkę, że możemy przegrać, jak nie zrobimy czegoś dobrze z naszej strony.
No to jeszcze, żeby zamknąć ten pierwszy turniej, za chwilkę zmienimy temat, to żeby zamknąć ten pierwszy turniej, co tu i teraz na tę część sezonu jest dla Was pozytywne? Bo dla mnie na przykład pozytywne w kontekście tych 4 spotkań jest A, że Kamil Semeniuk, bo będę mówił o tych siatkarzach, których oceniam, że są jego pewniakami do 12 albo ogólnie pewniakami, a nawet jeżeli się ważą gdzieś tam pozycja do pozycji i być może będzie to 13, 14 zawodnik, no to też są ważni, bo nie wiemy, co się wydarzy w następnych tygodniach. Kamil Semeniuk potwierdza, że według mnie ma za sobą dobry sezon, czy bardzo dobry sezon w Perugii i startuje zupełnie z innego pułapu i będzie swoim Kamilem Semeniukiem. Śliwka według mnie potrzebuje, widać, że potrzebuje dużo grania, potrzebuje wrzucenia w taką totalną pralkę, ale widać, że to mu daje już teraz to granie, które dostał, daje mu bardzo dużo. Dużo widać też dobrego po Bednożu. Mam wrażenie, że on będzie trzymał dobrą dyspozycję, jeżeli będzie dostawał swoją szansę i na pewno nie zawiedzie wtedy, kiedy będzie w najwyższej dyspozycji. Kuba Kochanowski to Kuba Kochanowski, tutaj też myślę, że na plus. Na duży minus dla mnie Karol Butryn, według mnie troszkę przegrał tym turniejem i może to być dla niego powolny koniec tego sezonu. Nie wiem, jak to trener będzie rozkładał, ale wydaje mi się, że jeżeli teraz musi wrzucić Kurka i Kaczmarka, to będzie mało miejsca na trójkę, a tą trójką chyba jeszcze raz potwierdza, że jest raczej Bołądź, a nie Butryn w oczach trenera. Nie wiem, co jeszcze jest na minus i plus indywidualnie według was.
Poręba.
Plus na pewno Poręba.
Wygrany chyba najbardziej tego całego okresu od Katowic, Sosnowca. A oczywiście on nie pojedzie na żadne igrzyska, bo to by szef Karola Kłosa musiał przeskoczyć, ale po tym jego zamieszaniu widać, że chyba sobie głowę uspokoił, bo wraca do Kędzierzyna. On też dobrego sezonu nie miał, bo też taki zakręcony był tutaj wiele razy. Zresztą to pierwsze dogranie też zakręcony był, co przechodząca, a on sobie w czoło dogrywa ze Słoweńcami. Ale generalnie w cały dobry turniej. Dwóch libero musi się nauczyć młodych, że to troszkę w kadrze się troszkę inaczej gra, ta piłka troszkę się inaczej odbija, bo tutaj żaden z nich nie zrobił na mnie dobrego takiego wrażenia, takiego wow, okej, okay, jest okej, okay, ale to nie ma takiego wrażenia.
Dużo lepiej w zeszłym sezonie, nie?
Nie powiedziałbym, że Hawryluk czy Szymura coś takiego zrobili, żeby ja powiedział, o, fajne zagranie. No, byli
dostali, ale w zeszłym sezonie mieli takie fajne wejście, nie? Że tak się pokazali i tak wszyscy mówili, dobra, dostali 5 minut, za chwilę wracają Popiwczak i Zatorski, ale te 5 minut wykorzystali, a tutaj mam wrażenie, że troszkę nie wykorzystali tych 5 minut.
No, więc tutaj, ale to są, mówimy o tych gościach, którzy mieli się pokazać i powiedzieć, że po igrzyskach jesteśmy, więc Bołądź wygrany i to bardzo mocno wygrany całym tym turniejem. I tyle, bo tak prawdę mówiąc, to czy Semen przytrzymał formę? Oczywiście, no Semen przytrzymał formę. Szalpuk dobry mecz ze Stanami, ale to ze Stanami to takimi sobie powiedzmy. Chociaż
ale wygrali. Bednarz dobry mecz z Kanadą.
Tak, to pozytywne. To, że oni grają w siatkówkę, to wiemy, więc jest wszystko okej. Okay. Poza Butrynem, który mówimy, że jest przegranym raczej tego całego wyjazdu, to nie można powiedzieć, że jakichś przegranych, ani jakiś. No i Poręba dla mnie wygrany. No tak bym to ocenił.
Okej, okay, Piotrze?
No myślę, że też Poręba najbardziej. Z dużą częścią się oczywiście zgadzam. Ja bym jeszcze Olku Śliwce powiedział, że jak na tak długi okres niegrania, leczenia tego urazu i tylko trenowania, to idzie to w dobrym kierunku, bo naprawdę to miał momenty dobrego pewnego grania i widać, że buduje się coraz bardziej, bo jak na tak długi okres niegrania, to zagrał nawet bardzo dobrze, bym powiedział, albo dobrze plus. No reszta to tak jak mówiliście, no Kanowski to jest Kanowski, Bednosz naprawdę dobre spotkania. No tutaj ta różnica, tak jak mówimy o tych pozycjach, to jedyna chyba taka duża niestety w tym turnieju była, że Karol miał problem w tym pierwszym spotkaniu, co zagrał, później dostał drugą szansę i znowu miał problem, bo musiał zostać zmieniony, więc tutaj Bołądź dzisiaj pokazuje, że po tym pierwszym turnieju on jest najbliżej tej dwójki pierwszej.
Spójrzmy, co za tym idzie na tabelę. W tabeli Włosi, którzy razem ze Słoweńcami mają komplet zwycięstw, ale ten jeden punkcik więcej. Kuba 3-1, Kuba tak gra po swojemu, mam wrażenie, czyli jak im wychodzi siła razy ramię, to są naprawdę niesamowicie widowiskowi, ale też potrafią psuć swoje. Francja 9 punktów, jedną porażkę mają też Polska i Japonia, 9 punktów Polska, 8 Japonia, Kanada na 7 miejscu, ważne 2 zwycięstwa. Argentyna, która bije się o igrzyska, ona musi przypieczętować swój awans. 6 punktów, 2 zwycięstwa. Brazylia także 2 zwycięstwa, Holandia 2 zwycięstwa. Niemcy z jednym zwycięstwem. Jak ważny był ten awans na igrzyska Niemców, bo znowu sezon zaczęli tak sobie albo nawet średnio słabo. Serbia, Bułgaria także, USA jedno zwycięstwo, bez zwycięstwa Turcja i Iran. Co za tym idzie, faza grupowa Igrzysk Olimpijskich, układając ją wedle rankingu, na żółto mamy w rankingu wyróżnione drużyny, które już zakwalifikowały się do Igrzysk Olimpijskich. Na dzień dzisiejszy, gdybyśmy mieli układać drabinkę do losowania, to liderami grup byłyby Francja jako gospodarz, Polska jako lider i Włosi, zakładając, że nie spadną z pozycji wicelidera i zakwalifikują się z rankingu FIVB, byliby na pierwszym miejscu w grupie C. W pierwszym koszyku byłyby Stany Zjednoczone, Japonia i Słowenia, z tym, że Stany i Japonia tutaj wchodzą, Słowenia musi potwierdzić swoją kwalifikację, no ale 331,5 punktu to bardzo dużo. Brazylia, Argentyna i Kuba tak na tę chwilę, Argentyna 308 punktów, da się to stracić, ale to też jest bardzo dużo na chwilę obecną. Niemcy już z kwalifikacją, Kanada z kwalifikacją, no i Egipt jako najlepsza drużyna z Afryki. Tak to na chwilę obecną wygląda. Realnie rzecz biorąc, nie wiem, czy Serbia, Holandia grając tak jak grają, są w stanie odrobić aż tyle punktów, no ale powiedzmy, że Kuba jest też nieobliczalna i może stracić troszkę oczek, więc myślę, że o to jedno miejsce będzie jeszcze walka w najbliższych dwóch turniejach. Widać już po tym rozkładzie, panowie, że będzie to potwornie trudny turniej olimpijski, że tak jak do tej pory bardzo często było tak, że w fazie grupowej się mówiło, nie wyjść z grupy jest niemożliwe, no i wszystko się zaczyna od ćwierćfinałów. No to powiem tutaj, patrząc na to, że grupa może wyglądać na przykład Polska, USA, Brazylia, Niemcy, albo Polska, Japonia, Argentyna, Kanada, albo na przykład Polska, Słowenia, Kuba, Egipt, no to jeszcze z tą kombinacją egipską da się wyjść bez problemu, bo zakładamy, że z Egiptem nie przegramy. Natomiast w każdej innej konfiguracji można skomplikować sobie życie i można troszeczkę się namęczyć czy umęczyć w fazie grupowej.
A z kim my tu mamy przegrać? Ale wiesz co, zacznę od tego, zanim ten koszyk, cofnij mi proszę jedną tą tabelkę do tego wcześniejszą odnośnie tych, o, słuchajcie, Włosi pierwszym składem, Słowenia pierwszym składem, Kuba pierwszym składem gra bardzo dobrze, Francja pierwszym składem, a Polska nie, Japonia nie, Kanada pierwszym składem, Argentyna, która gra słabo.
Że Francja pierwszym składem nie do końca grając, wszystko na maksa, widać, ale, że oni są tacy trochę 70%.
Ale czternastka jest ta, która będzie na igrzyskach, czy tam z tej ekipy. Argentyna gra słabo, jak komentowałem ich mecz jeden, to z Niemcami, to jest walka o punkty. Brazylia, nie wiem, widzieliście meczowo Brazylia-Włochy?
No właśnie nie, a ty się tam oburzyłeś na X-ie.
Ale
co
słuchajcie,
się zdarzyło?
14-13, serwuje Brazylia, akcja się toczy i podbija ktoś tam z tyłu w szóstej strefie, kładzie dłoń na parkiecie i libero daje freebola. I w momencie, kiedy piłka przechodzi przez siatkę, sędzia gwiżdże, przerywa akcję, pokazuje boisko, challenge, a piłka leci na freebola do Brazylii na 14-14. Sędzia przerywa akcję, challenge uznany dla Włochów, serwują przyjęcie w punkt pike 16-14 po meczu. Rezende myślałem, że ściągnie sędziego z góry ze słupka, bo przerwał akcję na kontrę. Sam sędzia przerwał akcję na kontrę przy 14-13 dla Brazylijczyków. Brazylia dla mnie słabo, nie wygląda dobrze. Brazylia się męczy, ale Brazylia może grać, ale jakoś ciężko mi w to uwierzyć. Powiem wam, że to, co odpierniczają Serbowie, to jest dla mnie już zagadka. Goście walczą.
No to jest
Goście walczą o igrzyska z Kubańczykami, którzy wygrywają mecze. Serbowie mają 1-3, grają dramat, grają katastrofę, mając takie nazwiska na boisku. Ja nie wiem, czy oni chcą mieć wolne, czy o co tutaj chodzi. Bo to jest naprawdę, dla mnie najbardziej przegranym tego pierwszego turnieju jest reprezentacja Serbii, bo to, że Turcja gra słabo, to trochę może być zaskoczenie, bo powinni u siebie grać lepiej.
Bo widzimy tutaj, Serbia ma 238 punktów, to jest ledwie 23 punkty straty do Kuby. To jest absolutnie do odrobienia w 3-4 meczach, a masz 12 do dyspozycji w WNL-u.
I jeszcze Kubańczycy mieli 14-11 z Japonią i przegrali ten mecz. To Kubańczycy by jeszcze odskoczyli, bo przecież na Japonii można było zrobić więcej punktów. Więc ja nie wiem, co tam się dzieje z tej Serbii, bo Kuba ucieka fajnie, bo kto nie lubi oglądać Kuby na boisku? Wylatuje, szaleństwo, ataki górą, za chwilę się głową zderzą, za chwilę ktoś słupek przyłoży, za chwilę się pokłócą, coś tam się wydaje, a to dlatego to przyjemność się ogląda, ale Serbowie dla mnie masakra na tym pierwszym tygodniu.
Mają przed sobą teraz ważne mecze, bo mają bezpośredni mecz z Holandią, która ich goni, jest tuż za nimi, mają mecz ze Stanami, u których już będą wjeżdżać siatkarze z pierwszego składu tego olimpijskiego już ogłoszonego. Mają w następnym turnieju Argentynę, która jest tuż przed nimi w rankingu, a więc zdobywają na plus punkty i też bije się o igrzyska Argentyna. I mają Kanadę, czyli zespół, który jest sąsiadem w tabeli w rankingu i ma już kwalifikacje olimpijskie. Także następny turniej, mam wrażenie, że dla Serbów jest decydujący. Jeżeli tam prześpią, no to później w ostatnim mogą się już nie pozbierać, bo mają Kubę, Polskę i Słowenię, więc wydaje mi się, że już tego mogą nie odrobić. Natomiast ten następny będzie dla Serbów decydujący, tak jak dla Holandii może być decydujący ten następny turniej, bo Holandia też ściga Serbię i Kubę, no i właśnie gra bezpośredni mecz z Serbią, bezpośredni mecz z Kubą i później niestety dla nich trudne mecze z Francją i Włochami, więc te bezpośrednie mecze mogą być dla nich fundamentalne. Natomiast wrócę jeszcze raz do tego mojego pytania, ja wiem, że z kim my tu mamy przegrać, natomiast moje pytanie jest takie, że przy tym podziale na inny układ grupowy, czyli nie dwie grupy po sześć drużyn wychodzą cztery do ćwierćfinału, tylko trzy grupy po cztery drużyny wychodzą tylko pierwsza, druga i z trzeciego już niekoniecznie każdy, już się liczy poszczególne punkciki i sety, no jest to zdecydowanie trudniejszy turniej, bo raz będzie silnie obsadzony przez te zasady kwalifikacji i dwa, będą silniejsze grupy i mniej grania, bo grasz tylko trzy mecze w grupie, w związku z tym każdy mecz jest absolutnie fundamentalny. Już taka porażka, jak pamiętacie w Londynie, kiedy zaczęliśmy dobrze igrzyska od wygranej z Włochami, a później wpadka z Australią, wpadka z Bułgarią, spadasz na drugie miejsce w grupie i wpieprzasz się na mocnego, za przeproszeniem, w ćwierćfinale, to tutaj może cię w ogóle wyrzucić z ćwierćfinału.
No będzie ciekawie, myślę, że te igrzyska będą w końcu, no tak może dziwnie to brzmi, że w końcu, bo gdzieś tam nie mogliśmy wyżej podejść, ale będzie to trudny turniej, bo faktycznie ten system, który jest stworzony, no będzie ciekawie. To jak mówiliśmy o tym po tej porażce ze Słowenią, to właśnie takie spotkania, wrócę właśnie do tej Słowenii, że takie spotkania, to co diabeł mówiłeś, żeby pamiętać, bo tutaj jak popatrzymy na tą tabelkę, na te koszyki, przypuszczalne oczywiście na razie, no to tam jest takich zespołów jak ta Słowenia będzie wiele, bo jest Japonia, która gra nieźle, bardzo dobrze nawet na razie. No i zobaczymy, kto tam się trafi, bo ta Brazylia, ona nie wygląda, ale ja tak kurczę, na to jedno spotkanie tej Brazylii zawsze bym się bał, bo to jednak jest Brazylia. Niemcy też pokazały, że jak będzie Grozer, będą wszyscy też będą mocni. No będzie mocno, bo będzie niebezpiecznie. No. Kto wygra Mistrzostwo Olimpijskie i medal na tych igrzyskach, to będą po prostu przekozakami, bo to będzie trudny turniej.
Tak, ciężko będzie mówić, żeby ktoś przypadkowo chyba zdobył medal olimpijski. Natomiast faktem jest, że można wyjść z grupy z jednym zwycięstwem w tej chwili. I można zdobyć medal, wygrywając trzy mecze, tak? Wygrywając trzy mecze na igrzyskach, można zdobyć medal olimpijski. To było do tej pory nie do pomyślenia, a teraz możesz wygrać jeden mecz w grupie, ćwierćfinał i na przykład mecz o brązowy medal. I masz.
Można, tylko lepka, jak mówimy, że można wyjść z jednym zwycięstwem w grupie. Jeżeli ty trafisz do grupy i wyjdziesz z jednym zwycięstwem, to teoretycznie będziesz grał, będziesz w formie, czy nie będziesz w formie, skoro w grupie tylko jedno...
Po tym, co zrobili Francuzi 3 lata temu, to już dla mnie nie ma czegoś takiego.
No ale trochę też im pomogli.
Oni w grupie wyglądali katastrofalnie, a potem z nami zagrali niektórzy mecz życia i do końca...
Bo dostali tlen od nas.
No od trenera, to nie będę wymieniał już.
Dostali tlen, także...
Ale popatrzcie, no tak, to jest bardzo fajnie uczciwe teraz chyba moim zdaniem ten sposób kwalifikacji do igrzysk. Są tylko
bardzo,
najlepsi.
Prawda? Tylko najlepsi.
To tylko najlepsi, a żeby wygrać musisz być po prostu najlepszy. A my się zastanawiamy, jaka może być grupa, a to niech Amerykanie modlą się, żeby nie trafić do Polaków. To nie chodzi o żadną butę.
Na pewno się modlą, na pewno się modlą.
To nie chodzi tu o butę, tylko chodzi o realną ocenę. To to są Igrzyska Olimpijskie, najlepsze zespoły. My jesteśmy jednym z faworytów do medalu. Myślę, że Włosi trzymają to trzecie miejsce, żeby nie trafić ani na Francję, ani na Polskę w grupie. Przecież to, co de Giorgi, nie wiem, kiedy on zejdzie z pierwszą szóstką, z Micheletto. Chyba Micheletto dostanie wolne, jak będzie miał 42 lata.
Ale tak samo grali, pamiętasz, w zeszłym sezonie, że oni pierwszy turniej potraktowali ulgowo, a potem orali cały sezon pierwszą szóstką, grali wszystko od początku do końca najmocniejszym składem.
Jakiś ma plan. No, ale o tym mówiliśmy w studio z Gruchą w Polsacie, że kilka sposobów dojścia do budowania formy. Francuzi inną, Polacy inną, Włosi troszkę inną, Amerykanie inną, Japonia inną. Ci, co już są, powiedzmy, budowania tej formy. Ja teraz się przygotowuję do Serbek jutro, ale Serbki też prawdopodobnie jeden z kandydatek do Igrzysk Olimpijskich nie w ogóle pierwszą szóstki, nawet nie chyba na WNL w ogóle nie wystawią. Kolejny inny sposób jeszcze przygotowują, bo z tego co widzimy, to Anderson przyleci tam, trzech mają wzbogacić się Amerykanie jakimiś trzema zawodnikami, żeby to jakoś funkcjonowało. Ileś różnych sposobów zobaczymy na sam koniec, a może na sam koniec będzie decydowała zagrywka po taśmie, a my i będziemy teraz dyskutować, bo ktoś zaserwuje przy 13-13 w linię i skiełznie mu piłka w obronie. No takie.
Ale przyznacie, że czegoś takiego jak Amerykanie wymyślili w tym sezonie, to jeszcze nie widzieliśmy. To znaczy oni po pierwsze prawie zawsze szybko podawali skład olimpijski, teraz podali od razu na początku sezonu, od razu. Pierwsza informacja to jest podaje 12 na igrzyska. Po drugie, wysłali nawet nie drugi kombinowany, tylko trzeci albo czwarty skład swoich siatkarzy. Co za tym idzie, może się tak spokojnie zdarzyć, że nie zakwalifikują się do fazy finałowej WNL, więc oni mogą przejechać cały ten sezon, nie rozegrawszy żadnego poważnego meczu o punkty, o stawkę w takim, no, na takim pełnym dystansie, w którym coś rzeczywiście ryzykują i o coś walczą. Może być tak, że oni wjadą na igrzyska dopiero na pełnej petardzie i każdy się będzie zastanawiał, co Amerykanie przygotowali, bo jeżeli nie zagrasz w Łodzi, nie pokażesz się w Łodzi, nie przyjedziesz do Łodzi na ten test, no to przyznacie, że to jakby pozbawiasz się jednak pierwszego takiego mocnego, ciekawego przetarcia.
No, a statystycy nie będą mieli roboty przed igrzyskami.
Ale to co powiedziałeś, nie? I wszyscy będą się zastanawiali, co Amerykanie pokażą. Ale ja nie przypominam sobie to, że podawali skład bardzo szybko, zawsze to ok, ale jednak oni jak podawali skład, Amerykanie jednak ten cykl olimpijski zawsze traktowali bardzo poważnie i grali, szukali grania i tak dalej. Nawet pamiętam, jak oni wygrali kiedyś tą Ligę Światową jeszcze kiedyś i było tak, że był miesiąc do igrzysk, czy oni utrzymają.
W 2008 w Brazylii wygrali chyba w Rio de Janeiro i polecieli do Pekinu i wygrali igrzyska.
No i tak się zawsze zastanawialiśmy, bo było coś takiego wcześniej, że ktoś, kto wygrał Ligę Światową, już nie przełożył tego na igrzyska, oni przełożyli, a teraz idą może chyba troszkę na ryzyku z naszego punktu widzenia, ale też nie mają reprezentacji, żeby oni tak sobie mogli szarżować i rzucać tu i tam tych ludzi, dlatego wysłali, chcieli tą grupę, tą drużynę budować właśnie całą, a wysłać sobie młodych chłopaków, którzy koniec końców wygrali spotkanie z Turcją i też na pewno wrócą z Turcji zadowoleni.
No ale widziałeś kiedykolwiek jakąkolwiek drużynę, jakąkolwiek reprezentację, żeby przejechała cały sezon reprezentacyjny do Igrzysk Olimpijskich schowaną? No bo to będzie schowana reprezentacja. Jeżeli oni wjadą na pełnym składzie z najmocniejszym ustawieniem dopiero na trzeci turniej i nie zdołają się zakwalifikować do Łodzi, czyli nie zobaczymy ich w Polsce, no to to będzie oznaczało, że tak naprawdę do Igrzysk nie rozegrają poważnych meczów, to jest czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
Dwa powody mogą być tego. Pierwszy powód jest taki, że oni ze sobą grają ten samym składem trzy sezony. Tam nie ma zmiany. Anderson, Christensen, Russell, De Falco, środki. Meczów razem mają rozegrane setki i takich jeszcze pod ciśnieniem jeszcze więcej, więc to może być powód. I drugi powód to jest ich wiek, że musi dbać o ich formę i doprowadzić do najlepszej formy fizycznej, mając w szóstce trzech gości powyżej 35 lat, tam cztery. Więc to są dwa powody, które może się trener z Perą tym sugerować. A sobie wyobraźcie teraz, jakby Nikola wyciągnął czwartą szóstkę i nie jechał w ogóle na VNL, bo i tak gospodarzem jest. Przecież tutaj by go ukamieniowali tutaj za takie jakby, a Amerykanie dykują. Być może z tych moich dwóch powodów.
Tak, znaczy powody jestem w stanie rzeczywiście sobie uwierzyć, ale przyznam szczerze, że nie pamiętam takiego cyklu przygotowawczego i takiej kombinacji i jednak właśnie pozbawienia się meczów coś więcej niż sparingowych, no takich meczów, które pokazują, gdzie jesteś, w jakiej jesteś dyspozycji, co gra przeciwnik w bezpośrednim starciu z tobą, to jest rzecz, która w siatkówce wydaje się, bo w piłce nożnej takie historie się zdarzają, że ludzie się kryją i wychodzą na konkretny mecz, natomiast w siatkówce nie przypominam sobie czegoś takiego, więc tym ciekawiej będzie spoglądać na ten ranking VNL, czy oni dotrą do czołówki, a tam jest tak ciasno z przodu, że jak wszyscy zaczną grać już najmocniejszymi składami, to naprawdę mogą być już spóźnieni o te 3 porażki Amerykanie.
Zobaczymy ten drugi weekend teraz, który będą rozgrywali, bo oni będą grali teraz w Kanadzie. Amerykanie, czy jakiej, wiesz, no mówimy tam o kilku zmianach, ale zobaczymy, jaki skład tam wyjdzie. Jednak nie będą musieli podróżować za bardzo i zmieniać tam klimatu i tak dalej, więc może tutaj coś wymyślić, że nagle wrzuci jednak jakąś taką grupę, nie tylko 3 zawodników, ale jakąś tam taki już część zespołu, która musi ze sobą popracować właśnie w tym meczu, w graniu o punkty.
Wiesz, jeżeli pojedzie do Kanady Christensen, Anderson i na przykład 2 skrzydła, no to już, to wiesz, no to my sobie już pogadaliśmy, a tak to będzie wyglądało, że on tylko pierwszy turniej odpuścił, bo Anderson dzisiaj widziałem gdzieś na Instagramie, że już powiedział, że jedzie, on jedzie do Kanady, więc może być tak, że on tutaj coś przyswaniakował, ale koniec końców na drugim turnieju już będzie powiedzmy 4, a na trzecim już będzie cała kadra, więc dziwne by to było, jakby to co Serbki, ja nie wiem, czy kiedy Serbki ruszą, to Boskowicz, kiedy, to jest dla mnie dziwne, bo one mogą nie zagrać w ogóle w VNL-u, a też mogą być takie powody, że jednak mimo wszystko tych grali ze sobą tyle razy i też trzeba doprowadzić fizycznie do zdrowia. A na sam koniec to ci mówię, że tam ten igrzyska będą, medal będzie o zagrywkę po taśmie będzie decydował, a nie tam o tym.
Albo challenge, który widzieliśmy w meczu Słowenia-Holandia.
Centymetr, czyli tam 28-26%.
No oby odpowiednie osoby siedziały na challenge'u wtedy, bo to jest...
Nasi, żeby byli na challenge'u.
No właśnie.
I żeby będzie... Oskar Kaczmarczyk tam pilował. A ostatnio pisał Oskar, bo tam czasami się lubi pokłócić. A wprowadzili ten challenge, to chyba mówiłem Grucha na Łubinowej, wprowadzili challenge przechodzenia piłki między antenkami, że challenge już wychwytuje ten błąd, ten co u nas jest dużym problemem. Ja proponowałem sznurki do sufitu, ale jakoś nikt się nie chciał na to zgodzić, bo można byłoby sznurki zrobić do sufitu w zawierciu, no ale już ciężej byłoby gdzieś tam w Urani.
W Gliwicach,
ale mają ten challenge, ale wiecie co, jeszcze jedna sprawa challenge'u. Podoba mi się mimo wszystko tej ostatniej akcji, co była z Holandia-Słowenia, bo... Tak, Holandia-Słowenia, bo wyobraźcie sobie tą sytuację naprawdę w końcówce polskiej ligi i pokazalibyśmy tą klatkę taka, jaka była. Tutaj oczywiście ja nie wiem do końca, jak to wyglądało, ale wyobraźcie sobie sytuację, że jest trzeci mecz Zawiercia Jastrzębia, jest 27-26 dla któregoś z tych zespołów i kończysz tym challenge'em i połowa sali, na przykład Zawiercie trafia takiego asa i całe Jastrzębie widzi out, bo ja zakładam, że jakbyśmy zobaczyli tą piłkę tak naprawdę, jak ona wylądowała, to mamy kibice z jednego klubu mówią out, kibice z drugiego mówią out, boisko i mamy zadymę taką, że to się ciągnie później przed miesiącami, a tam to mimo wszystko się rozstrzyga i nikt nie ma pretensji. Nawet tam nie było centymetra, tam było pół centymetra nawet było w boisku i to szybko, chyba nie ma konfliktów. To mi się podoba, podoba mi się te szybkie akcje, szybkie zakończane te sytuacje odnośnie boisko out, sędzia ma to od razu. A parę rzeczy mi się podoba, ten przerywanie mi się dalej nie podoba, to co właśnie ta meczówka Brazylia z Włochami, to mi się nie podoba, ale to Sokole Oko, o którym mówił, jak komentowałem mecz z Adasiem Romańskim, dlaczego to jest Sokole Oko, skoro to jest Jastrząb Hołk, więc do tej pory nie wiemy, podobno orzeł ma najlepszy wzrok.
Tutaj na czacie padła sugestia, że Włosi tak samo zrobili w 2021 roku, czyli w roku tych przesuniętych Igrzysk Olimpijskich. Oni mieli też wtedy bardzo stary skład, już taką końcówkę swojej generacji i zaczęli wprowadzać powoli właśnie Micheletto i innych zawodników i w związku z tym też zaczęli kombinować, jakby tutaj przygotować się na Igrzyska i rzeczywiście schowali ten pierwszy skład olimpijski na całą Ligę Narodów. Zajęli bardzo dalekie miejsce później w Lidze Narodów, nie zakwalifikowali się do finału, więc to było z ich punktu widzenia duże ryzyko, no ale też wiemy, jak później wyglądały w ich wykonaniu Igrzyska Olimpijskie, więc teraz pytanie, czy to jest rzeczywiście nie za duże ryzyko i czy coś takiego może zdać się egzamin w kontekście właśnie Stanów Zjednoczonych.
Przypomnij mi, jak zakończyli.
Oni skończyli później w ćwierćfinale z Argentyną 2-3.
I to jest to, i tam był Fefe, czy już było, wiesz, to była zmiana?
Nie, to była zmiana właśnie po Igrzyskach wjechał Fefe na Mistrzostwa Europy, tak? Dobrze mówię, że Mistrzostwa Europy.
I to jest to ryzyko, że nie zawsze się opłaca, więc myślę, że Amerykanie mogą mieć podobny plan, ale no zobaczymy, ale to co mówimy, nie wiem jak będzie w drugim turnieju, no ale jeżeli mówimy ryzyko, to ryzyko wiąże się z tym, że raz się uda, raz się nie uda.
O, właśnie.
I to jest ekspertka, no taka prawda, no.
I to jest ekspercka opinia. Może się udać, albo się może nie udać.
No to taka jest prawda, no bo jak mówimy o ryzyku, no to ryzyko nie jest zawsze. Jak ryzykujesz, to nie znaczy, że zawsze przegrasz, nie? Czy wygrasz.
Albo pijesz szampana.
Słynna zasada, albo się udo, albo się nie udo. No dobra, na koniec
jeszcze o panach, ale to na sam koniec, bo mam informację, bo się odbyło plusligowe, ale to na plusligę mogę jeszcze na koniec poczekać.
Dobra, no to ja tylko szybciutko jeszcze raz przypominam, drugi turniej, jutro zaczynają nasze panie o 23:00 z Serbią, turniej z Warlington, stąd te godziny, ale one myślę i tak są niezłe, jak na Europę, a więc 23:00 Serbia, 19:30 Korea, 20:00 Niemcy i 23:30 Stany Zjednoczone, wtorek, czwartek, piątek, sobota, godzinę wcześniej wjeżdża na studio, zaczynamy więc 22:00 studio we wtorek, jutro przed Serbkami i szybciutko jeszcze przypomnienie tabeli, tak wygląda tabela na tę chwilę, 4 zwycięstwa bez straty seta, Polki na pierwszym miejscu po wygranych z Włoszkami, Francuzkami, Holenderkami i Japonkami z kompletem punktów i setów, dalej Brazylia, Chiny, Kanada, Włochy, Japonia, Turcja i Stany Zjednoczone. Dzisiaj było też losowanie Plus Ligi na nowy sezon. Nie wiem, czy do tego chciałeś nawiązać, czy...
Tak, znaczy generalnie do Plus Ligi na przyszły sezon, bo sobie spisałem pewne informacje, bo pogadałem tam z Plus Ligą przed prawdą siatki. Ta informacja, że będą tylko dwie środy, to jest dosyć istotna, bo to będzie już weekendowe granie. Druga informacja, Lwów już na 100% wyjeżdża z Wielunia, prawdopodobnie nie ma jeszcze klepnięcia hali, ale być może Tarnów, z tego wynika, że Lwów będzie grał w Tarnowie. Jest zapewnienie Zawiercia, że playoffów nie będzie grało na swojej hali już, znajdzie większą, jeszcze nie wiadomo gdzie, ale czy to będzie Dąbrowa, czy to będzie Sosnowiec, kto wie, zobaczymy, ale runda zasadnicza Zawiercia u siebie, ale to jest nie Zawiercia, to jest zapewnienie klubu, że już playoffy będą grali na dużej hali. Będzin jeszcze nie zrzucił wszystkich, znaczy nie wysłał wszystkich dokumentów, ale generalnie dopinają te wszystkie formalności, więc tam nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, że nie spełni warunków. No i chyba taka informacja najlepsza dla kibiców, chyba Zaksy, nie ma i chyba nie było do tej pory takiego jakiegoś problemu. Ja się cieszę, bo Liga potrzebuje Zaksy, wiemy jakie problemy finansowe w Zaksie, w grupie Azoty, bo grupa Azoty tam ma ponad 3 miliardy plecy za rok. Jakiś sponsor, się znaleźli sponsora, wszystko będzie w porządku, nie było żadnych nerwowych ruchów. Kibicujemy, bo takie kluby powinny, jeżeli jesteś trzykrotnym mistrzem, zwycięzcą Ligi Mistrzów, to chodzi o to, żeby nawet jeżeli sponsor, duży sponsor ci wylatuje, to tym swoją marką budujesz następnego sponsora i jesteś w stanie utrzymać zespół, więc to wszystkie jakieś tam plotki odnośnie problemów z Aksy.
Ale wymieniłeś tego nowego sponsora, czy nie?
Nie wymieniłem, ponieważ nie ma jeszcze, bo nie chcę wymieniać.
Ale nie chcesz, bo
niech sobie podpiszą, niech sobie podpiszą i niech się, okay, niech się chwalą. Niech się chwalą. Powiem wam, już napiszę wam później.
Powiem tak, w kulki lecisz.
Tak, w kulki lecę, ale na szczęście wszystko jest, ja się cieszę, bo to są silne kluby, powinny mieć silny sposób, stabilnych, taki, żeby takie kluby, te zawsze, które nam robią przyjemność w Lidze Mistrzów, żeby umiały przetrwać te kryzysy finansowe.
No fajnie by było, gdyby umiały przetrwać przez działania bardziej zaplanowane niż przez troszeczkę przypadkowe i znowu takie ratowanie polityczne, mam wrażenie. Fajniej by było, gdyby to było wszystko zaplanowane, czyli wiemy, że może się wysypać jeden sponsor, jesteśmy przygotowani na trudny rok i szukamy następnego, znajdujemy go i od nowa jedziemy.
Tak, tylko że jeszcze mówiąc o grupie Azoty, ty nie miałeś roku, bo te informacje odnośnie wycofania się ze sportu grupy Azoty, to spadło, wiesz, to spadło dosyć niespodziewanie, bo co innego, jak dostajesz, są tacy sponsorzy, którzy po tym sezonie się wycofają z niektórych klubów, ale dostajesz informacje, słuchajcie, po sezonie w czerwcu wycofujemy się, szukajcie sobie na nasze miejsce, pomożemy wam coś z tym zrobić, żebyście wiedzieli, ale wiesz, to co innego z dnia na dzień, sponsor, który ci daje połowę budżetu, a co innego sponsor, który ci mówi, przygotowuje cię do tego.
Dzięki wielkie za wieczór, dobrej pracy jutro. Ty, Grucha, pracujesz przy paniach, czy nie?
Nie.
Taki
Grucha, ja pani oglądam.
Właśnie chciałem powiedzieć, taki to pożyje.
Grucha, rób tą rehabilitację tego biodra, bo na golfa cię zabiorę, bo na ten melek to... W tym meleksie nie zmieści się w meleksie, to musisz na spacerek ze mną. Lub to rehabilitację i
szybkuj formę, bo Czerkaś czeka na ciebie.
No ale diabeł czeka. Ostatnio jak go spotkałem, mu tak chwalił się, gadał 3 dni, że jedzie na golfa i przez 3 dni nie widziałem żadnej informacji w social mediach, więc mówię, jak było? Chyba słabo, bo nic nie pisałeś. Mówi, no właśnie.
Nie. Pierwsza 9 super, połowa była bardzo dobra, w drugiej zagotowałem się i hero shoty, wiesz, chciałem grać i do wody poszło, ale już w czwartek już też się wybieram.
Znam takich siatkarzy, którzy też tak grali.
Ale do połowy.
Do połowy, do po 15, a później już plecak i tylko byli pakowani.
Ale z Czerkawskim się już umówiłem, jakoś musimy zagrać partyjkę.
Powodzenia, Mario, powodzenia.
On dobry jest, on jest dobry.
Bardzo.
Pozdrawiam was, dziękuję panowie, dobrej zabawy.
Dobrej nocy, na razie.